przyjechałem do Wrzeszcza do matki, żeby wziąć stary komputer i żeby naprawić jej lampę w łazience i żeby wypuścić psa do ogrodu, żeby się odsikał. Zamykam, wychodzę, chcę wsiąść do auta. I cholera, jeszcze komputer. No to cholera, wróciłem się, zapakowałem komputer do samochodu, już taki zadowolony. Zamykam, wsiadam do auta, odjeżdżam, dzwoni matka i mówi, no i co, no naprawiłem ci lampę, wszystko działa, psa wypuściłem do ogrodu. Kurwa, zapomniałem o psie. No to z powrotem objechać te pół Wrzeszcza, żeby wrócić, znaleźć psa w ogrodzie, z powrotem wpakować go do domu. Generalnie to jest tak, że takie rzeczy mi po prostu potwornie przeszkadzają w życiu, bo ja o wszystkim po prostu zapominam. Telefon odkładam tylko w jedno miejsce w domu, klucze tak samo. Zawsze mam tak, że telefon jest w prawej kieszeni przedniej, w lewej kieszeni są klucze. Pieniądze w prawej tylnej kieszeni i dokumenty w lewej tylnej. I po prostu jeżeli te rzeczy są w innym miejscu, to ja mam problem, żeby je znaleźć. Potem łażę po tym mieszkaniu, narobię bałaganu, bo wszystko wyciągam, wkurzam się do tego stopnia, że staję się agresywny, krzyczę na szafy, kontakty, na cokolwiek innego, bo mnie po prostu... Albo zawieszam się na przykład, idę do kuchni, otwieram lodówkę i stoję tak, aż się rozmrozi. I dopiero łapię się, nie wiem, po ilu minutach, bo już cieknie z niej. I wtedy zdaję sobie sprawę, że nie wiem, czy chciałem zajrzeć do mikrofali, czy do lodówki, czy do piekarnika. Mam to szczęście, że nie pamiętam samego wypadku. To się nazywa amnezja wsteczna. Czyli po prostu urwał mi się film około godziny przed tym, jak miałem wypadek. Mój dobry kolega się fascynował też jeżdżeniem i jeździliśmy przez jakiś czas razem. Rajd lub wyścigi, tak? Mówimy tu jeszcze o czasach, kiedy nie było na przykład internetu albo nie było firm kurierskich. I na przykład jeżeli coś miałem do załatwienia, czyli przesłanie jakiegokolwiek projektu do Warszawy, to trzeba było wsiąść w samochód i śmigać. Ja jeździłem wtedy bardzo dużo i bardzo, bardzo szybko. I generalnie bezboleśnie, dlatego że poza kilkoma muśnięciami nie miałem żadnych wypadków, a wszyscy byli zadziwieni. Jeździłem jak wariat, to mało powiedziane. To znaczy jak ktoś, kto nie wierzy w śmierć. Wyprzedzanie na trzeciego, na czwartego, na piątego, rowem, czymkolwiek. Jeżdżenie w rajdach jest bardzo bezpieczne w porównaniu do jeżdżenia kozackiego, jeżdżenia po polskich drogach. No ja na przykład w 2 godziny 15 minut dojeżdżałem z Gdańska do Warszawy. Nie zwalniałem poniżej 180. To była moja normalność. Wsiadałem do auta i po prostu leciałem. Od 2000 roku jestem szczęśliwym mężem. No i żona zabroniła mi jeździć po ślubie. Nie w ogóle samochodem, tylko jeździć sportowo. W związku z tym odłożyłem sobie to na bok i zostało mi tylko oglądanie zawodów sportowych. Jak się potem okazało, jest to dużo bardziej niebezpieczne niż jeżdżenie. Ja cały czas wierzyłem, że śmierć nie istnieje i że jestem Bogiem. Aż tu nagle, któregoś pięknego dnia, obudziłem się w takim pomieszczeniu i słyszałem w tle maszyny, która robi pip. Widziałem sufit z takimi lampami. Ściany były zielone i z kafelek. I tak chyba zrozumiałem, że jest coś niedobrze. Spojrzałem do góry, zobaczyłem uśmiechniętą twarz mojej żony. Dosyć szybko zrozumiałem, że miałem wypadek. Co prawda w mojej głowie wyglądało to zupełnie inaczej. Nie miałem świadomości, jak wyglądał ten wypadek. Natomiast w czasie, kiedy leżałem w śpiączce, cały czas jeździłem w rajdach. Śpiączkę przeleżałem, siedząc za kierownicą. I pierwsze moje pytanie to było, a co się stało z człowiekiem, z którym jechałem? Po prostu nie byłem w stanie sobie przypomnieć, z kim jechałem. A żona się uśmiechnęła do mnie i mówi, nie, byłeś widzem. To był taki normalny, piękny dzień, dla mnie pełen nadziei, że sobie pójdę na wyścigi górskie w Sopocie. To jest eliminacja Mistrzostw Polski. W kieszeni miałem tylko kluczyki od samochodu i telefon, żadnych dokumentów. No i sobie poszedłem oglądać wyścigi. Pamiętam, że wtedy akurat przejeżdżały cieniasy. Cieniasy, czyli Cinquecento, akurat parę samochodów pod rząd Cinquecento i wtedy urwał mi się film. przypuszczam, że to jest jakiś mechanizm obronny organizmu, że jeżeli się kończy życie, a niewiele było od tego, żeby moje się skończyło, to po prostu mózg wycina wszelkie niesympatyczne zdarzenia z ostatnich chwil po to, żeby dokonanie żywotu nie było takie traumatyczne. Samochód jadący wpadł, z tego co się dowiedziałem potem, wyczytałem i dowiedziałem od ludzi, którzy byli na miejscu, wpadł w poślizg. Były trzy osoby, jedna osoba po mojej lewej stronie, druga osoba po mojej prawej stronie. I tak trudno było wyczuć, jak poleci ten samochód, bo on tak po prostu kozłował już po tej drodze. No i jeden zwiał w jedną stronę, drugi zwiał w drugą stronę, a ja nie miałem jak zwiewać, po prostu wziąłem ten samochód na klatę. W zeznaniach powtarzało się, że samochód jechał z prędkością między 110 a 130 km na godzinę i że po uderzeniu przeleciałem od kilku do kilkunastu metrów w powietrzu i poleciałem gdzieś tam w krzaki. Kierowca nie przeżył. Zmiażdżyło go w tym samochodzie, bo po tym jak uderzył we mnie, uderzył jeszcze w drzewo. No, ja to przypominałem potłuczony słoik dżemu. Miałem całą lewą nogę i miednicę, a z całą resztą już było dużo gorzej. Zaczynając od pękniętej czaszki, urwaną rękę lewą, to jest przyszyta lewa ręka, wisiała na mięśniach zginaczy, śródstawowe złamanie w kolanie, czyli po prostu nóżkę miałem tak w bok. Jedna z sióstr, która pracowała na ortopedii, na której potem leżałem, w przypływie dobrego humoru powiedziała, że jeszcze nikim tak nie uwalał karetki na czerwono. Więc tryskałem tym czerwonym na lewo i prawo. Po tygodniu zostałem wybudzony. No wtedy to się zaczęła w ogóle długa zabawa w odtwarzanie pamięci. Dlatego, że ja na samym początku, jeszcze będąc w szpitalu, w ogóle nie miałem świadomości skali zniszczeń. Po takim uszkodzeniu mózgu niespecjalnie widziałem, jak mocno jestem skraszowany. Jeszcze na OIOM-ie, jak się obudziłem ze śpiączki, przysiadł się lekarz na łóżku i mówi, no wie pan, będzie pan miał problemy, pana życie będzie wyglądać zupełnie inaczej. I co ty gadasz, kurwa, jakie moje życie będzie wyglądać inaczej? Przecież ja, kurczę, jestem Supermanem i zaraz wstanę, pójdę i będę po prostu dalej żyć. I co ty w ogóle bredzisz, chłopie? Jak ja się nie mogę różnić? No okej, no zagipsowaliście mnie całego, no to za chwilę mi to zdejmiecie, ja będę dalej biegać, nie? W ogóle mój mózg nie przyjmował czegoś takiego, że ja mogę mieć problemy. W sumie miałem wrażenie, że jestem dzieckiem szczęścia, bo mi się właściwie wszystko udawało. Wyglądało to mniej więcej tak, że za co się nie zabrałem, to wychodziło po prostu bardzo dobrze. I interesy, no wcześniej jako młodociany muzyk też grałem, no i dane mi było grać po prostu z bardzo fajnymi ludźmi. Grałem wtedy w grupie Miłość, czyli Tymon i Mikołaj Trzaska. To znaczy mam umiejętność, źle powiedziałem, miałem umiejętność zarabiania dużych pieniędzy i w miarę efektywnie to robiłem. Generalnie świat wyglądał pięknie. Jak już człowiek poprostował wiele rzeczy w swoim życiu i zaczyna być fajnie, to nagle, kurczę, los ci podkłada nogę. Mówię, a widzisz teraz, chłopaku? A widzisz? Nie było być takim pewnym siebie. Miałem takie szczęście, że jak jeździłem na jakieś rajdy, to co chwilę ktoś koło mnie walił. Albo w drzewo, za którym stałem. No dwa lata wcześniej, w tym samym miejscu, w którym miałem wypadek, urwało się koło od auta. Ja tak stałem za ludźmi. I w pewnym momencie ludzie rozstąpili się niczym wody Morza Czerwonego i ta opona po prostu, to znaczy całe koło przywaliło we mnie. Okulary moje leżały w tym miejscu, w którym stałem, a ja poleciałem kilka metrów dalej. Tylko jakieś otarcia było. Jakby taką immanentną częścią problemów z pamięcią jest to, że człowiek nie wie, że nie pamięta. Że nie ma świadomości tego, że nie pamięta. I czego nie pamięta? W ogóle nie wie, bo po prostu nie wie, że coś, skoro nie pamiętam, że coś było, to po prostu tego nie było. No więc najprostsza sprawa. Mój ulubiony film Ojciec Chrzestny. Mówi, no dobra, obejrzę sobie tam, nie wiem, 15 czy któryś raz. Tak? Oglądam po wypadku Ojca Chrzestnego, mówi, Jezus Maria. To jakaś nowa wersja? Reżyserska czy co? Jezus Maria. Pamiętałem, że to ulubiony film, że oglądałem go potworną ilość razy, ale nagle po prostu oglądam zupełnie nowy film. I tak z wszystkim. I teraz wszystko trzeba po prostu powoli odtworzyć po kawałku. Ja kompletnie nie pamiętam tego, co czytam. Drugi raz mogę czytać, trzeci raz mogę czytać, czwarty raz mogę czytać. Tam mi po prostu od razu wszystko to mi się wysypuje. No to jak durszlak, nie? Jakbyśmy próbowali wylewać wodę dziurawym wiadrem. Jako osoba dosyć towarzyska i muzyk znałem potwornie dużo ludzi. I nagle się okazywało, że jak mam... No przecież oczywiście, że wszystkich znam, ale potem jak sobie mam przypomnieć tych wszystkich, to się okazuje, że nikogo nie pamiętam. Ktoś nam z lekarzy powiedział, że powinienem uczyć się kolejnego języka na przykład, że to dobrze rozwija połączenia nerwowe. No dobra, okej. Okay. No to pójdźmy sobie na niemiecki. Chodziłem na ten niemiecki i przez pół roku byłem święcie przekonany, że co tydzień są inni ludzie. Przychodzę i kurczę, z każdym razem inni ludzie. Co się dzieje? Ponieważ ja miałem tego typu problemów z pamięcią no, setkę dziennie, więc się nad czymś takim nie zastanawiałem dłużej. Na przykład taki portal Nasza Klasa akurat wystartował po moim wypadku. I po prostu chodząc po tych klasach, odbudowywałem sobie tą swoją pamięć po kawałku. Aha, tego człowieka pamiętam. Bo na początku, po wypadku, nie wiem, przez 2-3 lata, nie dość, że mówiłem powoli, 1/5 słów byłem w stanie przywołać tak na szybko. No więc generalnie takiemu życiu po wypadku towarzyszy jedna wieczna frustracja. Próbuję utrzymać kontakt z zawodem, ale finansowo nie ma to żadnego wymiaru, dlatego że popełniam po prostu błędy. Jako grafik i poligraf, bo ja zajmowałem się przede wszystkim opakowaniami. Ja dostawałem godne pieniądze za to, że nie popełniałem błędów. Natomiast teraz mój mózg oszukuje się wszystkim. Dlatego, że przy normalnej pracy ja nie pamiętam, czy coś sprawdziłem. I nie mam świadomości tego, że nie pamiętam, bo mi się wydaje, że jednak sprawdziłem. Żona jest cudowna i cierpliwa, że w ogóle ze mną wytrzymuje. Miała normalnego męża, a teraz ma torbę z rączką w domu. Przez parę lat miała po prostu małe dziecko. Faceta, z którego było trzeba właściwie prowadzić za rękę. Bo to jest tak, no, ma się męża, żywego, szybkiego faceta i nagle przywożą do domu mumina, dosłownie człowieka, który ma problem z wszystkim. Od jakiegoś czasu spada na mnie coraz większa odpowiedzialność za to, co robię. Tam żona przestała mi kontrolować kalendarz już od paru lat i wymaga ode mnie, żebym sam kontrolował, ale tego nie robię, bo po prostu zapominam o tym, żeby to kontrolować. Czeka się teraz miesiącami na przykład na rehabilitację, tak? Ja chodzę na takie rehabilitacje NFZ-owskie i nie wpisałem do telefonu alarmu, a normalnie to robię. I ostatnio znalazłem oczywiście po czasie kartę na zabiegi. Nie dość, że czekałem na to rok, no to oczywiście mi to uciekło. I tak wkurzam się, ale mi się takie rzeczy zdarzają właściwie codziennie. Codziennie mam jakiś powód, żeby się nawkurzać na swoją dziurawą pamięć. Co chwilę trzeba się niestety, ale boleśnie przekonywać o tym, że wcale nie jest dużo lepiej. Ja miałem świetnie rozwinięty hipokamp przed wypadkiem, a teraz jest tak, że potrafię się zgubić w Gdańsku, w którym mieście, nie wiem gdzie jestem. Jak się zabieram za cokolwiek, poza zmywaniem, które mi świetnie wychodzi, to jak się zabieram za cokolwiek bardziej skomplikowanego, to po prostu to się kończy z jakąś frustracją. Brakuje mi po prostu nie dość, że pracy zawodowej, to jeszcze ja równolegle robiłem bardzo dużo rzeczy. Poza pracą zawodową, kiedy się zarabiało wtedy duże pieniądze, to jakby tą odskocznią była ta praca dla innych, dla kumpli, czy w ogóle gdzieś jakoś tam charytatywnie coś się po prostu robiło. I takie rzeczy budują, tak? Bo to coś się jeszcze robi pożytecznego. A teraz to właściwie nic. No poza tym, że ostatnio zacząłem regularnie grywać dżemy, czyli przed ludźmi. Ta frustracja się przeradza oczywiście w deprechę i to taką dosyć solidną. To jest 11 lat, minęło już od wypadku, a przez te 11 lat wykonałem naprawdę potwornie ciężką pracę, żeby zrehabilitować i ciało, i mózg. Ale sorry, mózg nowy nie będzie, ciało nowe nie będzie. Nie da się niestety z samochodu po szkodzie całkowitej, czyli rozbitego kompletnie, zbudować nowego auta. Ono nigdy nie będzie takie. Jak raz człowiek był pączkiem, tak, zgniecionym, pomarszczonym, no to sorry, ale potem nie uda się zrobić nówki z tego. Jeżdżenie samochodem nie sprawia mi przyjemności. Niestety. Mam dosyć spory lęk wysokości teraz i jakby tak dosyć silny lęk przed prędkością. Więc jakby jeżdżenie samochodem skończyło się. Znaczy samochód służy jedynie do przemieszczania się i to powoli. Trudno. Ironia losu teraz, możemy powiedzieć. Najgorsze jest to, że właściwie żadna z przyjemności nie sprawia przyjemności. Robię wszystko, żeby sztucznie utrzymywać chwilę zadowolenia. Żeby jakby cieszyć organizm takimi drobnymi radościami. Dowcipy rysunkowe moich ulubionych twórców. Raczkowski, Koza. No, nagle zauważyłem, że granie zaczyna sprawiać mi przyjemność. I to był właśnie ten powrót do grania. Ból, znaczy te pierwsze, nie wiem, dwa, trzy lata, to był po prostu jeden wielki ból. Między innymi z tego powodu zacząłem grać. Ale żeby nie było łatwo, to moją przyszytą ręką zacząłem grać na kongach. To jest potwornie bolesne. Jak się wymęczę grając na bębnach, to mam z tego satysfakcję, że boli mnie po graniu na bębnach, a nie z tego powodu, że nic nie robiłem, a i tak boli. I zacząłem więcej grać. Zacząłem grać w kolejnym składzie, zacząłem chodzić regularnie właśnie na dżemy. Co lekarze mówią? No lekarze mówią, żebym się ten, że jak sobie dałem radę i przejechałem już taki dystans, to sobie dam radę dalej. Że moje wyniki i tak są rewelacyjne w porównaniu z tym, jak to wyglądało po wypadku i że powinienem się z tego cieszyć. Cieszę się, to znaczy doceniam, ale ponieważ z niczego się nie cieszę, no to trudno, żebym jakoś bardzo mocno był podrajcowany tym. Takie dosyć osobiste, ale powiem otwarcie, że generalnie jakbym miał się nie obudzić, to by było mi bez różnicy. Że właściwie człowiekowi się nie chce nic. No oczywiście sztucznie rozkazuję sobie, że trzeba wstać, że trzeba wziąć prysznic, że trzeba potem siąść, pooglądać Raczkowskiego, żeby podkręcić sobie nastrój, ale przychodzą takie dni, że właściwie nie dość, że się człowiek boi wstać, boi się tego świata, to jeszcze po prostu nie widzi sensu tego, że warto po prostu z nim walczyć o cokolwiek. Ja jako osoba, która była takim urodzonym fighterem, który się po prostu zawsze okładał z przeciwnościami i im ich było więcej, tym po prostu czerpałem z tego większą przyjemność, że udało mi się je pokonać. No to teraz to jestem po prostu kompletnie rozwalony. Jakby tylko to, że gdzieś tam głęboko w charakterze mam, że nie przyjmuję łatwych rozwiązań, tylko właśnie się decyduję na wszystkie te trudniejsze. Że nie ma łatwej drogi, tylko każda droga jest jakby treningiem. To tylko takie przyzwyczajenie powoduje to, że się zmuszam do tego, żeby właśnie podkręcać sobie nastrój. Jakbym nie dbał o to, nie wiem, samobuja pewnie bym nie popełnił, ale siedziałbym i oglądał tylko Discovery albo National Geographic w HD i po prostu i zapadał się w siebie. Mój wspólnik jeszcze z czasów firmy reklamowej miał poważny wypadek i stracił nogę. Ja parę lat później miałem poważny wypadek i skończyłem tak, jak skończyłem. I tak sobie zawsze się zastanawiałem, czy nie ma w tym jakiejś czy nie ma tu jakiegoś związku i tego, że niestety, ale za bezmyślną pracę w reklamie nie spotkał nas taki los. Czyli po prostu za to, że byliśmy takimi bezczelnymi pistoletami w latach 90. Że może nie o to chodzi w życiu. Traktuję to ok, musiało się po prostu tak stać, bo drażniłem się z tym światem po prostu wystarczająco mocno i po prostu takie rzeczy się zdarzają. Trudno. Ale pytanie, dlaczego kusząc los, w prosty sposób nie wyjechał mi ktoś na czołowe zderzenie i dlaczego nie wtedy? A po prostu wykombinował no, po prostu rzecz tak absurdalną, że no Jezu, no, prawdopodobieństwo wygrania w Totolotka to jest 1 do 14 milionów chyba. I dlaczego, kurczę, nie wygrałem w Totolotka, a trafiłem po prostu coś, co jest równie mało prawdopodobne, że facet skozłuje jadąc na wyścigach górskich i poleci akurat w miejscu, w którym nie powinien, poleciał w publiczność, nie? No, I to, że od kilku lat wcześniej dostawałem znaki pod tytułem stary, uważaj, bo jest niebezpiecznie, bo dostaniesz albo samochodem w drzewo, za którym stoisz, albo jak nie stoisz za drzewem, dostaniesz oponą. No i dotarło do ciebie? Nie dotarło. No to chyc i oberwiesz samochodem nareszcie, nie? Jak stoisz nie za drzewem i się nie chowasz. No i... O Jezu, no nie wymyśliłbym po prostu takiego scenariusza swojego życia. Przed samym wypadkiem już, że tak powiem, emocjonalnie trochę dojrzałem. Tak, już nie byłem tym takim bezczelnym gówniarzem, któremu się wydawało, że wszystko może. Już byłem dużo bardziej pokorny, w związku z tym, dlaczego w tym momencie, tak? Nie wiem, no tak się zdarzyło i dlatego przyjąłem to po prostu w ten sposób. Nie jako karę, nie jako, no na pewno jako coś, co zmieniło moje życie. Najwyraźniej nie znalazłem jeszcze pomysłu na to, jak przeżyć następne 50 lat. No i właśnie, tu dotarliśmy właśnie do tego momentu, kiedy ja zaglądam w siebie i nagle się okazuje, że prawie w ogóle nie widzę sensu życia albo egzystencji. Kiedyś było tak, że jakby sukces mnie napędzał. Bez tego jest kompletnie do bani. Jak nie mogę czerpać przyjemności z tego, że wynalazłem dynamit, to przynajmniej się cieszę z tego, że udało mi się naprawić kosiarkę. Tu staram się jakby żyć tymi małymi satysfakcjami. Radzę sobie, aczkolwiek ciężko jest. Trudno się tak przesiąść z jednego życia do drugiego.